tutaj jest ziemia.
Taki piach właśnie.
Tak, taki, to jest taki ziemia, taki step. Step kazachstański. Napisałem, że jest to ziemia z grobu Grigorija Aganisiana i jego rodziców. I data 21 lipca, w tym dniu, kiedy ją stamtąd zabrałem. Widać nawet rośliny, które tam rosną, już po roku uschnięte, ale no jest to dla mnie relikwia i stoi w najważniejszym miejscu w moim domu, w moim regale. Ja mam takich większych urnach, a babcia i mama mają takie mniejsze. Pierwszy taki impuls do zajęcia się tą tematyką poważniej miał miejsce może 20 lat temu. Ja wkraczałem w życie kapłańskie, kiedy babcia przy wielkanocnym bądź wigilijnym stole, widząc swoje dzieci, całą rodzinę, wróciła do tamtych wydarzeń. Chciała o nich opowiadać, podzielić się z najbliższymi. Ale to był nie czas i miejsce na to. Ten wir życia, ta gonitwa, ten wyścig szczurów powodował, że ta historia jakoś była gdzieś obok. I widziałem taki smutek w babci oczach. Szukała powiernika swojej historii. Ci umarli, wracali i gdzieś byli w babci duszy i babcia nie mogła sobie z tym poradzić. I tak mijał czas. I po pewnym takim spotkaniu, wracając do domu, przyszła mi taka myśl do głowy, że może ja jestem tą osobą, która powinna głębiej zająć się tą historią. W pewnym momencie, kiedy rozmawialiśmy, zaproponowałem w taki naturalny sposób, mówię: babciu, czy mogłabyś to zacząć opisywać w jakiś systematyczny sposób? I proszę sobie wyobrazić, że powstało 6 zeszytów. Babcia odpowiedziała na to wręcz natychmiastowo. Ta babci potrzeba przelała się we mnie, stała się także moją potrzebą.
Oj, proszę pani, mówię pani. To się nie da opowiedzieć, ale dobrze, że chociaż teraz można opowiedzieć, wie pani. To i to dobre, że teraz można opowiedzieć.
Ta historia zaczyna się tym ciepłem domu, pieczonego chleba, opieki mamy, taty. Ten dom rodzinny, Andrzejówka, Wołyń, lata 30. Aż do momentu tego sądnego dnia, jakim był 10 lutego 1940 roku, kiedy Sowieci wtargnęli do domu.
To była sobota. 10 lutego, 40 stopni mrozu wtedy było, był okropny mróz. Ja patrzę przez okno, jadą jakieś sanie do nas. Patrzę, Sowieci wysiadają. Na dwoje sań przyjechali. Weszli do domu, ojca aresztowali od razu z kuli.
Odczytali na środku izby wyrok, który brzmiał mniej więcej tak: przysiedlamy was w inną obłaść, macie 40 minut na spakowanie się. I w ciągu tych 40 minut babcia pakowała to, co można było spakować, jedzenie, ubranie, przebierała dzieci.
Co ja mogłam zabrać? Zaczęłam ubierać te dzieci. No to tu płacz, tu strach. Mówię, puśćcie chociaż brata, Bolka, niech on coś zabierze do jedzenia.
Była 17-letnią dziewczyną, która w tym momencie pod opieką miała 5 młodszego rodzeństwa, ponieważ jej mama pojechała do Garbowa, aby swoją najstarszą córkę odwiedzić.
Całe szczęście, że myśmy mieli dużo, dużo pościeli, bo mama moja gęsi hodowała. Więc te dzieci otuliłam w te pierzyny, no bo wiadomo, to poubierało ich się, ale 40-stopniowy mróz, to jest zimno strasznie. I zawieźli nas 12 kilometrów do Zwiniacz, do stacji. I tam, jak myśmy przyjechali, to tam już stał rząd towarowych wagonów. Olbrzymi skład ten. I tam nas załadowali, tam był taki ziom, bo to były nieogrzewane, bo to były bydlęce wagony. Zimno było niesamowicie. Taki szron dosłownie był na ścianach przecież. No i tam żeśmy, wie pani, już jechali, później ruszyli z nami, a jeszcze przed tym to tak mówimy, gdzie nas będą wieźć, na wschód czy na zachód? Trudno się było zorientować w wagonie, no trudno było, bo to nie wiadomo. I proszę panią, patrzymy, wiozą nas na wschód. No i zaczęliśmy śpiewać, kto się w opiekę. Bo tylko to nas ratowało. I tak jechaliśmy cały dzień, więc ani ubikacji, ani nie ma żadnego piecyka, żeby zapalić. No dosłownie, no nie wiem, trzeba umierać zdaje się, ale my mówimy nie, musimy się trzymać. I tak na tych narach rozłożyliśmy pierzyny i poduszki i te dzieci tak leżały w tym wszystkim. I myśmy tak leżeli, bo to były nary tak wąskie, że tam się nie usiadło, tylko na leżęcy się mogło. Bo to było 3 piętra takie, bo oni chcieli jak najwięcej ludzi wywieźć. No i zaczęli mężczyźni się do drzwi dobijać, żeby ktoś przyszedł, żeby nam coś, jakoś ubikację czy coś zrobił. Przyszedł ruski z siekierą, wyrąbał dziurę w podłodze i mówi, to wasz wychodek, jak to on powiedział. My mówimy, ale zimno, to nam przyniesie taki piecyk, taką kozę i dali trochę węgla. No to już mężczyźni palili, ale z tą dziurą w podłodze to była rozpacz, bo to wstyd, jak to się pójść załatwić, bo dzisiaj to jakoś tak już zupełnie inaczej, ta młodzież i to wszystko. A kiedyś, gdzież to dziewczyna młoda czy chłopak pójdą tam, gdzie są dorośli ludzie. No i to strasznie wiało, więc gdzie jaką kurtkę starą miał kto, to zatkaliśmy tą dziurę, żeby tak. Ale przecież to smród niesamowity przecież wszędzie. Dzieci leżały jak trusie. Nie płakały dzieci. Nie płakały. I jeszcze chleb, jak był, bo to chleb pozwolili zabrać, to się dawało po kawałku tym chleba dzieciom.
I pojawiały się kolejne zeszyty i kiedy je przeglądałem, to zobaczyłem, że mam niebywałą pamiątkę historyczną, którą należy ocalić od zapomnienia. Po pierwszym przejrzeniu pierwszego zeszytu widziałem chaos. Mogę go porównać do rozrzuconych fotografii, które trzeba poskładać w jakąś sensowną całość. Babcia miała takie błyski wspomnień. Trzeba też pamiętać, że pisze to z perspektywy 60 lat od tamtych wydarzeń, chociaż one są bardzo żywe w niej. I trzeba było nadać temu jakiś wymiar. I wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem lektury Księgi Hioba, któremu, jak wiemy, wszystko zostało dane, potem wszystko zostało odebrane po to, aby to otrzymał na nowo w sposób taki właściwy. Uważam, że wtedy naprawdę coś posiadamy, kiedy umiemy to oddać. I splotła się ta historia z Księgą Hioba. Wręcz babcia staje się tym Hiobem. Ta próba wiary Hioba, którym jest moja babcia, trwała 6 lat.
Bo ja tylko rozpaczałam, że mamy nie ma. Bo mamy nie było z nami. Mój brat najmłodszy miał 6 lat. Tato mi się załamał od pierwszej chwili, wie pani, od pierwszej chwili. Nie było taty. Nie obchodziły go dzieci, nic. I ja te dzieci cały czas przy sobie trzymałam, jak tylko mogłam. I z nami jechała taka rodzina, Wojtale się nazywali. I ta pani miała 2 małych dzieci i 3 malutkie, które miało 5 dni. I to dziecko dojechało do Kotłasu, tam już do tej ostatniej stacji i albo się udusiło, albo z głodu umarło, bo to przecież ta pani trzymała go wyniętą w chustkę, to mogło się jej udusić. I to był pierwszy nasz trupek. Co z nim zrobić? Bo nas tam już wygruzili do takich baraków, ale też cały czas warta chodziła, nie wolno było wyjść. I przyszedł Sowiet i wydzierał tej matce dziecko. To była rozpacz, wie pani, tego się nie da opowiedzieć. Bo później człowiek się już przyzwyczaje, wie pani. Człowiek jakiś dębowy się robi, czy tak myśli, że tak musi być. Nie wiem, nie mam pojęcia. I zabrali to dzieciątko, gdzie go pochowali, nikt o tym nie wie. Nikt nie wie. Zawieźli nas w takie lasy, gdzie było widać niebo i ziemię i las. Więcej nic się tam nie widziało. I tam były baraki i do tych baraków. To były takie długie, długie baraki. To nas było, ja wiem, z 11 rodzin w takim baraku. Dali każdemu siekierę, piłę i drzewa piłować do lasu. A przy drzewie była okropna praca, okropna. I myśmy tylko w Boga wierzyli, że my musimy kiedyś wrócić do Polski, że ta Polska będzie. I tak na duchu nas podtrzymywali. Mój tato na przykład był wielki patriota. I on nam zawsze mówił, dzieci, musimy wrócić do Polski. Chociaż nie dbał o dzieci, bo on załamał się od razu. I tak jak żeśmy się zeszli, tośmy tylko mówili o jedzeniu. Co byśmy zjedli, co w domu się gotowało, jak pojedziemy, to będziemy gotować. Oto cały czas było takie, człowiek był głodny. Proszę panią, przez 6 lat nie byłam najedzona. Mówiłam, Boże, daj mi się raz do syta chleba najeść, wcale mi nie będzie szkoda umierać. Umrę, bo mówię, bo mam pełen żołądek. Ja nie mogłam patrzeć, jak te moi bracia, jak to po 20 deko chleba dostawało, to było na raz. A co reszta cały dzień? Pytam się. To dobrze, jak te jagody były i maliny, to jeszcze dzieci jadły, ale zima przychodziła, nie było co jeść. A myśmy tam 2 zimy byli. Bo później przywieźli nas z Sybiru do Kazachstanu. To trwało 3 miesiące.
I napisałem, że babcia we śnie wciąż pędzi pociągiem bestią i nie może zasnąć, kiedy w domu kończy się chleb. Kiedyś mi o tym powiedziała, że Arek, ja nie pójdę spać, jak ja nie mam w domu chleba. Ja nie usnę, się boję. Transport, w którym jechała babcia, został skierowany do takiej miejscowości Shu. To już jest niedaleko chińskiej granicy. Jakby dzisiaj sytuować między Tarasem a Aumaaty. Taka miejscowość Shu.
Ciemna noc, Boże kochany.
I tam na stepie w miejscowości Enbek ich porzucono.
Wprowadzili nas do takiej chałupki. Takiej ziemlanki, takie sklecone z tego.
I powiedzieli, tu będziecie żyć, tu będziecie umierać, tu będziecie pracować.
Nie wiemy, co robić, ani łóżka, ani stołu, nic. Na środku taki kocioł umurowany i tam palenisko jest pod tym kotłem i to tyle wszystkiego tam jest.
I tam żyli przez 4 lata.
Przespaliśmy tą noc. Rano przyszedł ten precydaciel, zebrał wszystkich, co tam przyjechaliśmy. No i mówi, że pójdziemy do kołchozu, do roboty, że pójdziemy. Poszliśmy watę zbierać. Wata jest przepiękna, jak rośnie. Jak różyczki tak pękają i ona wychodzi. Ale to już było dobre, bośmy tak trochę tej waty, gdzie tam kto mógł, to trochę ukradł do domu. I w wacie były ziarenka takie malutkie, z których oni mówili, że olej tłoczyli. To myśmy te ziarenka wybierali i jedli. Gryźliśmy tak, żeby cokolwiek zjeść. Przepiękna jest bawełna, jak rośnie. Nic nie było tam, nic. Ale człowiek się do tego życia rwał, proszę panią. Człowiek chciał przeżyć. Myśmy chcieli przeżyć, chociaż oni nam powiedzieli, że my już nie wrócimy. Bo już jak do Kazachstanu nas zabrali, to już nie było ani listów, bo to już Niemiec, wojna była. Nic, także myśmy nic nie wiedzieli. Oni nie wiedzieli tu o nas, a myśmy nie wiedzieli tam o nich, wie pani. I proszę panią, była taka pani pułkownika żona, Kawecka się nazywała i była tylko z taką córką swoją. Ta córka już była panienka, była starsza ode mnie i ona jej zmarła tam w tym kołchozie. Więc też mieszkali w takiej kibitce jak my i ona, ta matka z tej rozpaczy wzięła ją, jeszcze ona musiała być niesztywna chyba, wsadziła ją do tego kotła, bo to był taki duży, czarny taki kocioł i zaczęła palić tam pod tym, że ona widocznie jak się ogrzeje, to ożyje. I jak ona poczuła ten swąd tego mięsa, to już nie było mięsa, bo to każdy miał skórę i kości tylko, to ona zaczęła ją jeść z głodu. I ktoś do nas przyszedł, pamiętam, jakiś kazak przyszedł i mówi, że idźcie, zobaczcie, co tam się u tej kawecki dzieje. My przychodzimy, ona nam nie chciała, tam drzwi takie były, się pchnęło, to się otworzyło. No i zabraliśmy tą Danusię, pochowaliśmy ją tam na tym. No ale za kilka dni ta mama też umarła. Obydwie zmarły, jedna i druga, leżą razem z moim ojcem pochowani.
To, co mówię, to jest jakby stopniowe otwieranie się mojej babci, także na mnie, prawda, bo ta historia gdzieś była w sercu babci na dnie i babcia nigdy o tym z nikim nie rozmawiała. I teraz powiem o rzeczach, które spinają wszystko. Bardzo takich bolesnych. W roku 42 byli bardzo nękani, żeby przyjąć obywatelstwo z ZSRR. Babcia mówi, że sobie teraz uderzał pięścią w stół, raz na odlew pięścią w twarz, żeby zmusić do podpisania obywatelstwa. Mówi, że jako 17-latce wybito jej wiele zębów. I odmówiła, więc skazano ją na 2 lata więzienia w Siemiopałatyńsku. Jeszcze jakieś może 200 kilometrów od miejsca pobytu. W 43 roku. Proszę sobie wyobrazić, co musiała czuć, opuszczając swoje rodzeństwo, ale musiała zważyć świat, albo podpiszę i zostanę jakby wcielona i już nigdy nie zobaczę ojczyzny, albo jednak nie podpiszę, no i złożę to w ręce Boga, prawda? Ten Hiob ciągle nam wraca. I jest rok 44, jest marzec, wtedy zostaje zwolniona z tego więzienia. Wraca z wielką radością do kołchozu, i tam dowiaduje się, że tata nie żyje.
Mnie zabrano do więzienia, dzieci wzięli do sierocińca, to już tato został bezradny sam. I tak chodził co kilka dni do tych dzieci, do domu dziecka i oni dostawali po 20 deko chleba, to jeszcze odłamywali kawałeczek, żeby jak tato przyjdzie, żeby mu dać, żeby on coś zjadł. I on poszedł do nich i siostra mi Marychna opowiadała, że mówi, odprowadziliśmy tatę, mówi, tak jak zawsze, bo on w drugim kołchozie w tym Mymbeku mieszkał. I mówi, tato stanął i tak się za nami patrzył. Mówi, myśmy już taki kawał odeszli, bo ich tam troje było. A mówi, a tato stał i patrzył za nami. Mówi, mnie tak, mówi, aż coś tknęło, czego ten tato tak patrzy. Ale mówi, że był bardzo słaby. I wszedł do tego kołchozu tam, gdzie mieszkał i w takim rowie widocznie albo odpoczywał, albo mu się słabo zrobiło i tam umarł w tym rowie.
Tłumaczy jej brat Tadzik, że na drugi dzień o świcie ktoś do nas przybiegł i powiedział, wasz ojciec leży w rowie, nieżywy, idźcie go pochować. I mówi, no byliśmy dziećmi, nie daliśmy rady, więc tata był w takiej starej jesionce. Zdjęliśmy z niego tą jesionkę, położyliśmy go na tej jesionce i w tej jesionce wręcz zawlekliśmy go na pobliski cmentarz. Cmentarz to też szumna nazwa, ponieważ to było miejsce, w którym były groby zesłańców. Dzieci zaniosły tatę na cmentarz, wykopały tak jak potrafiły w stepie dół. Położyły tatę, nakryły jesionką. Pomodliły się dzieci tak, jak potrafiły. Babcia słuchała tego. I wtedy opowiadała mi, że wtedy po raz pierwszy zrodził jej się wyrzut sumienia, który męczył ją aż do ubiegłego roku. Że gdybym przyjęła to obywatelstwo, to nie zabraliby mnie do więzienia. Opiekowałabym się tatą i tata by nie umarł. Ja czuję to poczucie winy. Babci, że to jest takie niewytłumaczalne. Potem w roku 45 udaje się babci zdobyć pracę w tym sierocińcu, więc jest blisko swoich dzieci, swojego rodzeństwa. I tam dzieje się rzecz też taka niebywała. Moja babcia jest młodą, piękną kobietą. Poznaje Grigoria Aganisiana, również zesłańca z Armenii, z Erewania, który dzieli taki sam los. Myślę, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia.
To była taka jakaś szalona miłość. Była. Człowiek jest tylko człowiekiem. I ja nie wierzę w to, jak ktoś mówi, albo to, albo tamto. Nieprawda, przychodzi moment, kiedy człowiek wariuje po prostu, prawda? Jakieś takie uczucie zdobywa. I już skoro nie można tak, to sobie chce to życie ułożyć. Ja już miałam dość tej samotności. Ja po roku chyba wyszłam za niego za mąż tam.
I moja babcia tam, na zesłaniu, w sercu tego piekła, zachodzi w ciążę. I tym dzieckiem jest moja mama. I przychodzi druga data, bardzo bolesna, którą gdzieś mam wyrytą w sercu. Jest to 11 kwietnia 1946 roku. Przez 6 koszmarnych lat trzyma ich przy życiu tęsknota za powrotem do kraju, do domu, do Polski. I kiedy przychodzi ten moment, że można wracać, babcia w Wigilię tego dnia, czyli 10 kwietnia 1946 roku, biegnie na cmentarz i składa obietnicę swojemu ojcu na grobie swojego ojca. Mówi: tato,
tato, ja przyjadę po ciebie, czy wcześniej, czy później cię stąd zabierę, żebyś nie leżał w tej obcej ziemi. Ty tak chciałeś wrócić do Polski, zobaczyć, jak to będzie. Bo mój tato był legionista Piłsudskiego i on tak chciał wrócić. Ja mówię: tato, ja cię zabiorę, chociaż i po śmierci, ale nie mogłam go zabrać. To mnie całe życie gryzło. Ja mówię: Boże, nawet mu nikt świeczki nie zaświeci.
Zabiera garść ziemi z grobu, wraca do Griszy i babcia opowiada mu o tym, o tej obietnicy. Ma rozdarte serce.
Nam nie mówili nigdy, że my wrócimy do Polski. To nie wiadomo, skąd było tak nagle. Ktoś przyszedł i mówi: słuchajcie, zapisujcie się, tu jest taki pan i wracamy do Polski. Więc ja byłam w 7 miesiącu ciąży. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Czy zostać z nim, a dzieci by odjechały. Wiedziałam, że mama jest gdzieś i odnajdę ją w Polsce. To było okropne dla mnie. To było coś, czego się nie dało pisać. Ale jak ja odjeżdżałam i rozstawałam się z nim, to on powiedział: ja cię odnajdę. Odnajdę cię, nie martw się, bo jego nie puścili, bo on też chciał jechać. Ale jego nie puścili, bo on już miał obywatelstwo rosyjskie, to już go nie puścili. On mnie z wagonu wyciągał, bo ja już siedziałam w tym wagonie, też w takim towarowym, i stał i krzyczał koło mnie: nie jedź! Ja nie wiedziałam, co zrobić. No tu bracia i siostry, no żali ich, no jakich samych puścić, jakich zostawić. Także postanowiłam, że wrócę. Pociąg ruszył, trzeba było odjechać. Ale on mi powiedział, że ja cię odnajdę.
Odnajdę cię na końcu świata. Zostaje złożona druga, bardzo poważna obietnica. Na ponad 60 lat, dokładnie 64, zostają zawieszone te obietnice. I proszę sobie wyobrazić, że moja mama nigdy nie widziała swojego ojca. Nawet kiedyś chciałem się pokusić, żeby taka pani artystka namalowała z pamięci, ale jakoś się powstrzymywałem, bo jednak tak jak na początku byłem bardzo zapalony, tak potem wycofałem się, bo jednak to będzie czyjaś ręka i czyjaś wizja, kogoś, kto nigdy nie widział, kto tylko z pamięci wie. I sobie pomyślałem, że niech tak zostanie, niech nie wiemy, nie musimy wszystkiego wiedzieć. I moja mama przez całe życie tęskniła za tym. Może nawet jakoś miała pretensje do Pana Boga, może do babci nie, ale do Pana Boga, że nawet zdjęcie się nie zachowało. Tu jest list mojej mamy. Ona tutaj to pisze, bo po latach ja nie przeczytam całego, ale takie pierwsze słowa listu mojej mamy. Tato, niewidziany, nieznany, nawet fotografia zginęła w tragicznych okolicznościach. Ale mama zachowała pamięć o tobie, ciągle żywą i bolesną. Proszę sobie wyobrazić tęsknotę, żeby dziecko zobaczyło twarz ojca, tak? Jak we mnie była ta ogromna tęsknota. Zachowało się kilka zdjęć z zesłania, ludzie przywozili i z tego sierocińca, tam byli różni mężczyźni, ja powiększałem te zdjęcia. Mówię, babciu, może to jest mój dziadek, przypatrz się dobrze. Aruś, nie, ja bym go od razu poznała, ja wiem, że ty potrzebujesz, ale to nie jest twój dziadek, nie? Jesteś podobny do niego. Mówi, popatrz sobie do lustra, jesteś podobny do niego. To wszystko jak tak się już zebrało, te obietnice tak nabrzmiały, to wpadłem na taki pomysł, że ja tam pojadę. Po prostu tam pojadę. Skoro zostałem powiernikiem tych obietnic, to że spróbuję zdjąć z babci, może to pysznie zabrzmi, ale ten ciężar, ten ból, to cierpienie. I w swojej głowie ułożyłem to tak. Pojadę tam, znajdę to miejsce, znajdę ten step. Jako kapłan odprawię tam mszę świętą na tym stepie. Wezmę ziemię z tego miejsca i przywiozę ją babci.
I jak Aruś powiedział, że on pojedzie do Kazachstanu, to ja mówię, szukaj tej rodziny. No i on pojechał.
Specjalnie, świadomie, dobrowolnie i z wielkim pragnieniem wybrałem kolej transsyberyjską. Lipiec zeszłego roku. Mamy wszędzie wszystko wcześniej kupione, bilety, Moskwa, Almaty. Jadę z moim przyjacielem, z księdzem Maćkiem. Sam bym się nie wybrał w taką podróż. Zresztą nawet kolej nam odradzano, niebezpiecznie. Też tak było. Raz mało nie byliśmy usunięci z pociągu, wyrzuceni wręcz. Kiedy wsiadamy do pociągu, daję panom konduktorom, których jest 4 przy naszym wagonie, bilet. To jest w szoku. Patrzy, czy wy zdajecie sobie sprawę, że wy będziecie tutaj 4 dni w tym pociągu? Mówi, że tak, że my tego chcemy. My żyjemy tak szybko tutaj. Przynajmniej ja tak żyję. Gonitwa, telefony, rachunki, sprawy, jakieś niedokończone wizyty. A proszę sobie wyobrazić, że pociąg nas zamyka w sobie i w tym wszystkim jakoś zaczyna tak kołysać, że po prostu nie ma zasięgu. Nie ma nic. Jest tylko ten pociąg i jesteśmy my. I tak się zastanawiałem wtedy, co zostało z tamtego czasu. Może to przeginanie się pociągu w prawo, w lewo, ten dźwięk pociągu, może ten step, który z dnia na dzień się jakoś odsłaniał, taki nagi się robił, taki szary. I tak się chciałem wczuwać w to zesłanie. Chciałem przeżyć to zesłanie jakoś. I trochę śmiesznie wychodziłem z tym, bo leżałem w czystej pościeli, z pełnym żołądkiem, bezpieczny. Poznawaliśmy ludzi różnych. Taka komunia ludzi, bo to jest na przestrzeni kilku metrów. My z Maćkiem na dole, te mamy dolne kuszetki. Po jednej stronie muzułmanka, ma ramadan, nie rusza się z miejsca cały dzień, potem bije pokłony, modli się. Po drugiej stronie pani ta prawosławna czyta sobie książeczkę do nabożeństwa, rozmawiamy, że jedzie do mamy, że tęskni, że ma daleko. Ta bliskość ludzi pokazała mi, że jesteśmy tacy sami, że wszyscy mamy takie same potrzeby, takie same pragnienia, takie same tęsknoty. I dojechaliśmy do Almaty. Tam u Franciszkanów żeśmy się zatrzymali. Taki ojciec Eliot załatwił nam przewodnika. Był 31 lipca ubiegłego roku, 2013. Wjeżdżamy do miejscowości Enbek. Czekałem na to 20 lat. Nic nadzwyczajnego sobie myślę. No jestem tutaj, nic się nie dzieje. Wszystko jakby jest w zwolnionym tempie się dzieje. Tak. Jest ten napis Enbek. No, miejscowość jak nie wiem. Każda inna. Tak. Wysiadamy z samochodu. Samochód jest atrakcją tam. Wysiadamy, dzieci biegają. I na drogę wychodzi sędziwy człowiek taki. A może on tam w ogóle stał na tej drodze. Ja go widzę w tym momencie. Ja ruszam do niego, myśląc, starszy człowiek może coś pamięta. Podchodzę do niego i mówię, proszę pana, tutaj były kołchozy, tutaj żyli ludzie, umierali. Czy pan coś wie, czy pan pamięta? Taki słowotok niemalże. A on mówi, da, że on, mnie pani ma, że on rozumie wszystko, że tak, umierali, tutaj byli. A pytam, gdzie umierali? On mówi, tu. Takimi spracowanymi rękoma pokazuje na ziemię, tu, gdzie stoisz, tu umierali. A Polacy, pokażę ci, gdzie Polacy mieszkali. Po prostu, moja mama to pisze w liście, że ten człowiek tam był i czekał na mnie. Idziemy dobre 5 minut na step. Pokazuje mi zagłębienia w ziemię. Wiele zagłębień. Mówi, tutaj stały lepianki. W 55 roku przyjechały buldożery, maszyny takie, na rozkaz władz sowieckich, które kazały wszystko zrównać z ziemią. Zniszczyć wszelki ślad po kołchozach, po cmentarzach. Ja mówię, że tutaj mój pradziadek gdzieś leży. I on mówi, ja pokażę, gdzie był cmentarz. No i pokazuje mi takie miejsce wydzielone, że 100 na 100 metrów. I on do mnie mówi, tu jest twój dziadek. On tu jest, ale ty go nie znajdziesz. Ja jestem w sutanie, on mówi, ja wiem, że ty ksiądz katolicki. Ty krzyża nie postawisz, możesz postawić, gdzie chcesz, ale on tu jest gdzieś. No i to jest takie, nie potrafię tego ubrać w słowa, ale to jest tak bolesne, że przebyłem taką drogę, jestem taki wściekły, że on tutaj jest i że ja nie mogę znaleźć dokładnego miejsca. I ze wszystkich skrawków tego miejsca zbieram ziemię i pakuję ją do przygotowanej takiej wcześniej urny. I wtedy dzieje się rzecz nadzwyczajna według mnie. Nawet nie wiem, dlaczego to powiedziałem, ale mówię tak, do tego człowieka. Mówię, wie pan, mam jeszcze jedno pytanie do pana, że tutaj także żył mój dziadek, Grigori Aganisian. Da, w Moyunkumie żyją Aganisjanie. Ja mówię, proszę pana, błagam pana, jedźmy do tych Aganisjanów, bo może to są ci sami Aganisjanie. I on mówi, on tak mówi od niechcenia, że tam jest żora. No i mnie przeszyło, bo moja babcia mi opowiadała, że mój dziadek miał brata, który nazywał się Żorka. I myślę, to jest niemożliwe, żeby oni po tylu latach jeszcze tutaj byli, że może myśleliśmy, że wrócili do Erewania, że nie mogli. Jedziemy na to miejsce, zajeżdżamy na podwórko. On woła, zza domu wychodzi może 40-letnia Ormianka. Kruczo-czarne włosy i coś do niej mówi, takie zamieszanie, psy wybiegły, ktoś jeszcze z domu wychodzi, ludzie wychodzą, tu nagle czterech mężczyzn wchodzi na posesję i ja do tej kobiety mówię tak, czy tu jest Grigori Aganisian? Ona da. Ja pytam się, czy żyje? Ona mówi, nie, umarł. I w tym czasie wychodzi na podwórko jej mama, Agnesa, później się dowiaduje, jak się nazywają. To jest Agnesa. A to jest ta Knarik, córka Agnesy. I podchodzimy, powtarzamy jej to. Jest cały czas zamieszanie, ta pani ucisza te psy. No jest bardzo trudno cokolwiek powiedzieć. Ta kobieta jest sędziwa, około 80 lat ma. Ja jej tłumaczę, że mój dziadek nazywał się Grigori Aganisian. Czy tutaj żyły? Ona mówi, da, żył. Że ja jestem żoną Żory, brata Griszy. I ona od razu mnie pyta, czy jest rebionek? Bo mama Wartanusz mówiła, że żona Griszy pojechała w ciąży do Polski. Ja mówię, że jest dziecko, to moja mama. I ona mówi tak pięknym rosyjskim językiem, mniej więcej takie słowa, że dzisiaj wielka radość od Boga, że Bóg dzisiaj nam pobłogosławił, że myśmy się odnaleźli, że nasze dziecko przyjechało do nas. Wkłada nam tak ręce na głowę, taki mają zwyczaj i zaprasza oczywiście do domu, wchodzimy do domu. Ja pytam, czy jest zdjęcie Griszy, bo my nie mamy zdjęcia. A ona mówi, że są zdjęcia, one na ciebie czekały. Ja pytam się, czy będę mógł wziąć dla mamy jedno zdjęcie. A ona mówi, to jest twoja własność, ty to zabierz dla siebie. Oglądamy te fotografie. Proszę sobie wyobrazić, że na jednej fotografii ja widzę po raz pierwszy mojego dziadka na własne oczy. To No trudno jakiś komentarz do tego dać. I na odwrocie jednej fotografii przypominam obietnicę, którą złożył Grisza. Na jednej z fotografii odwracam, ale jest bardzo łamanym językiem rosyjskim to napisane. Fotografia jest tak zniszczona, że trudno jest odczytać. Ale podaję tą fotografię Agnesie i ona czyta. Na pamiątkę kochanej żonie Heni od męża Grigoria. Pamiętaj i nie zapomnij mnie. Jeszcze jedno słowo jest nieczytelne. Nikt nie może go rozszyfrować, ale może tak ma być. Pamięć z Mojunkumu. I proszę zwrócić uwagę na datę. 10 marca 1949 roku, czyli 3 lata po rozstaniu. Nie? Może tak sobie później myślałem, że pisał tą kartkę, kiedy szedł na wojnę, bo go jeszcze skierowano na wojnę. I teraz dowiaduje się historię Griszy, że poszedł na wojnę. Na wojnie został ciężko ranny, leżał na mrozie. Przywieźli go do domu w tak wycieńczonym stanie i tak odmrożonego, że wiosną, dokładnie w maju, nie wiadomo którego, 52 roku zmarł. Czyli wtedy, kiedy moja mama miała 6 lat. I wtedy tak pomyślałem, że spełniła się obietnica, że on odnalazł babcię.
Ale jak on przywiózł te zdjęcia, myśmy, o tu Helenka przyszła i tu siedzieliśmy, Helenka wzięła zdjęcie i ja, nic żeśmy do siebie nie mówiły. Nic. Przez chwilę pozamykało nas. To ona patrzyła tylko nie znając go, wiedziała, że to ojciec, a ja patrzyłam, bo ja z nim byłam. Dopiero teraz się uspokoiła, jak Arek to wszystko przywiózł. To taka spokojna się zrobiła, wie pan. Aj Boże. Pokażę pani zdjęcie, dobrze?
I moja babcia, poprosiłem ją. Nie wiem, czy dam radę to zrobić, ale spróbuję. Poprosiłem babcię, żeby odpisała na tą fotografię, na ten list, no, że na listy się odpisuje. Mówię, babciu, odpisz. I po powrocie, tu jest data 1 sierpnia, czyli na drugi dzień ubiegłego roku, babcia odpisuje na tą fotografię i pisze tak. Kochany, dziękuję ci za zdjęcie i za te kilka słów, które na odwrocie swej fotografii napisałeś. Dotarły do mnie dopiero wczoraj, po 64 latach. Czekałam, warto było czekać. Przywiózł mi je mój i twój wnuk. Bardzo mi żal, że tak młodo musiałeś żegnać się ze światem.
Młodo żegnać się z tym światem. Nasza córka Halina urodziła 2 synów. Dużo mam ci do opisania, tak dużo. Spotkamy się niedługo. Przyjdę do ciebie i wszystko ci opowiem. Cieszę się, że Oganisianie tak serdecznie przyjęli mego wnuka. Raduje moje serce, że odwiedził twój grób i twoich rodziców, że modlił się nad mogiłą. A i w domu u nich odprawił mszę świętą o pokój waszych wszystkich dusz. Spotkał się z Agnesą, Karnikiem i Gorianem. Kochany, do zobaczenia już w wieczności, Henia.
Trema, pani Henryko?
No trochę jest, trochę jest.
Strasznie dużo ludzi.
A wie pani dlaczego? Bo jest dużo znajomych.
Spokojnie, babciu, wszystko dobrze. Nic się nie wie. Przerosło nas to trochę, jeżeli chodzi o frekwencję ludzi. Spokojnie. Ja tu jestem, babciu. I
pani Henryka Paśnik z domu Świderska, bohaterka i współautorka książki. Ksiądz Arkadiusz Paśnik, wnuk pani Henryki i autor.
I to tak zostaje. Jakbym mógł jeszcze na chwilę książkę, to takim ostatnim akordem jest to, tego miało nie być w książce, tego ostatniego zdania, ale ono się znalazło. Spala to wszystko może. Jest wieczór 22 lutego bieżącego roku. Wigilia 70. rocznicy śmierci mojego pradziadka Andrzeja Świderskiego. Z przeszklonej witryny regału wydobywam jego fotografię i ziemię ze stepu. Przypominam sobie, jak zbierałem ją na drodze między Mojunkumem a Enbekiem. uparcie szukając mogiły pradziadka. Przychodzi myśl, aby zadzwonić do Kazachstanu, do Agnesy, Knarik i Garosza. W słuchawce ciepły głos Knarik. Rozmawiamy serdecznie. Świat wydaje się taki mały. Jakie to proste. Dotykam ekranu, telefonu i jestem tam. W miejscu, dokąd wieziono babcię w nieludzkich warunkach przez 3 miesiące. Proszę Knarik, aby jutro, skoro świt, poszła na step i zapaliła za mnie znicz. Knarik mówi, że rozumie. Składa mi obietnicę, że pójdzie, że zaniesie na step światło.